Kochani, będę mówił o Bożych błogosławieństwach. To właściwie temat, który jest tak bardzo bliski każdemu z nas. To kiedy mówi się o Bożych błogosławieństwach, wszyscy jesteśmy tacy podniesieni, jesteśmy zachęceni, jesteśmy zbudowani, poziom naszej ufności rośnie, bo Bóg jest dobry. I to jest bardzo dobrze. Ale z drugiej strony jest czasem w naszym życiu tak, że coś nie wychodzi. Mamy taki wrażenie takiej posuchy w naszym życiu. Mamy takie wrażenie, jakbyśmy byli na pustyni. Po prostu mamy świadomość braku błogosławieństwa. Ale wiem i też z własnego doświadczenia, że kiedy o czymś mówi się w taki ogólny sposób, tak jak ja powiedziałem przed chwilą, że będę mówił o Bożych błogosławieństwach. I wspaniale. I kiedy mówimy o taki ogólny sposób o czymś, to oczywiście problem dociera do nas, ale mam wrażenie, że jak gdyby tak przechodzi gdzieś obok. Jak gdyby nie dotykał tych najbardziej wrażliwych miejsc naszego wnętrza. I dlatego mówiąc o Bożych błogosławieństwach, skoncentruję się na jednym, a w odpowiednich momentach będziemy sobie to uogólniać, rozszerzać. I chciałbym mówić na temat błogosławieństwa finansowego. Po pierwsze dlatego, że znowu jest to coś, co każdego z nas jakoś bardzo obchodzi, dla każdego z nas jest w jakimś sensie ważne, a właściwie ważne. A z drugiej strony jest to temat czy problem czasem dość skrajnie rozumiany, nawet dość kontrowersyjnie, a więc spróbujmy się z tym zmierzyć. Oczywiście na początku musimy sobie zadać pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć, czy błogosławieństwo finansowe jest Bożą wolą i Bożym pragnieniem dla Jego ludu. Co o tym sądzicie? Oczywiście tak, jasne. Boże błogosławieństwo finansowe jest Bożym pragnieniem, jest Bożą wolą dla Jego ludu. Błogosławieństwo finansowe, podobnie jak dobre zdrowie, to takie pragnienia, które bardzo głęboko są w sercu i Bóg bardzo, bardzo mocno myśli o tym w stosunku do swoich dzieci. No to pójdźmy do Bożego Słowa i zacznijmy od pierwszego listu do Tymoteusza. To jest 6 rozdział od 9 wersetu. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. I można by powiedzieć, że ten werset to taka przeciwieństwo czy antyreklama tego, co o czym chciałem mówić, o czym zacząłem mówić. I I często tak, kochani, się odnosimy do tych spraw, ale tak wcale nie jest. Tu nie jest napisane, że rzeczą złą jest posiadanie dużych pieniędzy. Tu nie jest powiedziane, że rzeczą złą jest, nie wiem, zarabianie dużych pieniędzy. Tu jest powiedziane, że rzeczą bardzo złą jest miłość do pieniędzy. Tak jest. Miłość do pieniędzy. I kochani, to nie pieniądze wpędzają w pokuszenie i w sidła. To nie pieniądze powodują liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości. I to nie pieniądze pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Nie pieniądze, tylko miłość do pieniędzy. I czytamy tutaj, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I dalej czytamy tak. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Unikaj tego. Czyli czego? Unikaj pieniędzy? Nie. Unikaj miłości do pieniędzy. Unikaj postawy takiego materializmu. Tego powinniśmy unikać. Bo jeżeli nie unikamy tego, to co się dzieje? Wpadamy w sidła mamony. Mamona staje się naszym Bogiem. A wtedy już jest bardzo prosta droga do tego, o czym czytaliśmy. Do tego uwikłania w różne rzeczy, do zboczenia z drogi wiary i do żałosnego końca. W liście do Kolosan czytamy tak. To jest 3 rozdział i 5 werset. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Chciwość jest bałwochwalstwem. Chciwość to inny Bóg. Jeżeli popatrzymy od tej strony na pieniądze, a więc od strony miłości do pieniędzy, a to na pewno spowoduje wcześniej czy później naszą chciwość, jeżeli od tej strony będziemy patrzeć, to na pewno uwikłamy się w te wszystkie kłopoty. I to doprowadzi nas wcześniej czy później do zguby i zatracenia. Ale Boży zamysł jest inny. Boży zamysł jest inny. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 18 wersetu czytamy tak. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy. Nauczycielu dobry, co mam czynić, by odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus, dlaczego zwierz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa. Czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Ale to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Czy te słowa Pana Jezusa są potępieniem bogactwa? Nie. Czy te słowa są promowaniem ubóstwa? Nie. Na pewno nie. Pan Jezus zobaczył serce tego człowieka. Serce chore, serce omotane duchem mamony, serce ściśnięte chciwością. I Pan Jezus wiedział, właściwie postąpił, powiedział słowa, pokazał sposób, pokazał drogę, które były dla tego człowieka jedynym ratunkiem. Sprzedaj wszystko i rozdaj. Sprzedaj wszystko i rozdaj. Ale ten człowiek właściwie nie podjął tego tematu, nie podjął wyzwania. Tamto było ważniejsze. Co się z nim stało? Nie wiemy. Biblia nic nie mówi dalej na jego temat, ale mogło być tak, że ta jego ogromna miłość do pieniędzy doprowadziła go w końcu do zguby. Do zguby i do zatracenia. Ale Boży zamysł jest inny. Boży zamysł jest inny. Przeczytajmy kawałek dalej, w 19 rozdziale, od 1 wersetu czytamy tak. A wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Podbiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. I popatrzcie, Pan Jezus wiedział przecież, z kim ma do czynienia. Wiedział, że to był grzesznik. Pan Jezus wiedział, że duża część, no tutaj nie wiem jaka część, czy cały, czy w jakiej części, majątek Zacheusza pochodził no po prostu z kradzieży, z nieuczciwości, z oszustwa. Pan Jezus to wiedział. A mówi: Zacheuszu, pójdę do ciebie i będę u ciebie jadł wieczerze. Chcę, żebyś mnie ugościł. I popatrzcie, nie powiedział wcale do niego: Zacheuszu, sprzedaj cały swój majątek, rozdaj ubogim, jeżeli chcesz być zbawiony, jeżeli nie chcesz być potępiony. Wcale tego nie powiedział. Ale Pan Jezus widział serce Zacheusza, jakże inne niż serce tamtego człowieka. Dalej czytamy tak. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Zacheusz miał ogromne pieniądze, ale te pieniądze nie były dla niego związaniem. Trzeba oddać połowę całego tego majątku ogromnego? Nie ma sprawy, proszę bardzo. Pokrzywdzonym w czwórnasób. Wiecie, tak sobie myślałem, ile było tych pokrzywdzonych? Jeżeli było ich dużo, a Zacheusz był konsekwentny, a wierzę, że był, to mogło się okazać, że z tego majątku zostało mu naprawdę bardzo niewiele. Połowę rozdał, a resztę oddał tym, których skrzywdził, oddał z nawiązką. Zostało mu niewiele. Ale to nie był problem. Dla niego to nie był problem. I dlatego Pan Jezus wcale nie mówi do niego: pozbądź się swoich pieniędzy, uważaj na swoje pieniądze. zupełnie inne serce Zacheusza i inne serce tamtego człowieka. W innym miejscu czytamy, że z Panem Jezusem i z apostołami chodziły bogate niewiasty, które służyły im swoimi majątnościami. I czytamy, że chodziły za Panem Jezusem i za apostołami. Ale nie czytamy nigdzie, że Pan Jezus wcześniej powiedział im: jeżeli chcecie za mną chodzić, to dobrze, ale najpierw sprzedajcie swoje majątności, sprzedajcie swoje majątki, rozdajcie ubogim, a potem chodźcie za mną. Nie powiedział tego. Dlatego, że w sercach tych niewiast nie było miłości do pieniędzy. One tymi pieniędzmi służyły wszędzie tam, gdzie było potrzeba. One były po prostu w porządku. Duch mamony nad nimi nie panował. A pieniądze były ważne. Były ważne wtedy. Pieniądze są ważne dzisiaj i tak myślę, będą ważne zawsze, dokąd będzie ten świat istniał. W takiej czy innej postaci. Nieważne, czy to będzie gotówka, czy to będą karty kredytowe. To jest nieważne. Ale pieniądze zawsze będą się liczyły. I kochani, my też potrzebujemy pieniędzy. Chcemy wybudować nową kaplicę. Potrzebne są ogromne pieniądze. Chcemy prowadzić ewangelizację z rozmachem. Potrzebne są ogromne pieniądze. Na misję ogromne pieniądze. Przydałby się też dużo większy fundusz pomocy zborowej. Wielkie pieniądze. Kochani, Bóg ma te pieniądze. Bóg ma te pieniądze. Tylko wiecie, to nie jest tak, że pastor przychodzi do swojego biura, siada w fotelu, a tu zaczynają opadać banknoty. Ja przynajmniej nie słyszałem o takim sposobie. Ale wiem, znam inne świadectwa. Bóg powiedział do człowieka: weź tyle i tyle z twoich pieniędzy, teraz to zrób i zanieś w to, a w to miejsce. I ten człowiek wstawał, brał swoje pieniądze i zanosił tam, gdzie mu polecono. Bóg ma wystarczającą ilość pieniędzy. Wszystkie pieniądze są Boże. Ale te pieniądze muszą przepłynąć przez człowieka. Muszą przepłynąć przez moje i twoje ręce. Inaczej Bóg nie będzie mógł nimi zarządzać, jak tylko przeze mnie i przez ciebie. I problem polega na tym, żebyśmy patrzyli na pieniądze tak, jak patrzy na nie Bóg. Jak patrzy na pieniądze Bóg? Idźmy do Księgi Joba. No i przeczytajmy z ostatniego rozdziału, 32, od 10 wersetu. Pan zaś zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. I wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak, że miał 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał także 7 synów i 3 córki. I nazwał pierwszą Jemina, co znaczy gołąbek, drugą Kesja, miły zapach, trzecią Karen, hapuch, flakonik do pachnideł. W całym kraju nie było tak pięknych kobiet jak córki Joba i dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia i umarł Job stary i syty dni. Czy nie fantastyczne błogosławieństwo? Ale kochani, spróbujmy sobie wyobrazić inną sytuację. Pamiętamy, co Bóg powiedział o Jobie na samym początku. Powiedział tak. Rzekł Pan do szatana. Pierwszy rozdział, 8 werset. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Piękne świadectwo. I pamiętamy, co działo się później. Ile nieszczęść, ile rozpaczy, ile trudu, ale Bóg współdziała z każdym, a więc współdziałał i z Jobem w każdej sytuacji ku dobremu. A więc i z Jobem przez cały czas Bóg był. A też i Job nie odżegnywał się od tej obecności. Pamiętamy, że jego postawa była, no powiedzmy, w porządku. I potem Job powiedział tak. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. I kochani, gdyby wtedy Bóg powiedział tak. Mój drogi Jobie, teraz mnie znasz, teraz wiesz, co jest ważne. Ja będę z tobą rozmawiał, będziesz miał ze mną taką cudowną społeczność i ja będę troszczył się o to, żebyś nie był głodny i żebyś miał się w co ubrać. Myślę, że Job powiedziałby: chwała ci, Panie, dlatego że Job wiedział już teraz więcej. On rozumiał teraz więcej. Joba spotkała właściwie łaska największa. Dostąpił możliwości poznania Boga. Ale wiecie, Bóg widział tam nie tylko Joba. Bóg widział tam również tych ludzi, którzy mieszkali wokół niego. A z kontekstu widać, że ci ludzie mieli takie myślenie. Jeżeli komuś dobrze się powodzi, to znaczy, że Bóg jest z nim. Jeżeli komuś powodzi się źle, jeżeli ma kłopoty, to znaczy, że Bóg go opuścił. I oni postępowali zgodnie z takim sposobem myślenia. Wszyscy opuścili Joba. Popatrzcie, co było dalej. Ja to jeszcze raz przeczytam. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. I teraz słuchajcie. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego znajomi. Dopiero wtedy. Dlaczego? Bo Jobowi się dobrze powodziło. Bo Job miał wszystkiego pod dostatkiem. A to oznacza, że z Jobem był Bóg. Wobec tego wszyscy przyszli do niego. I wiecie, myślę, że byłoby dużym uproszczeniem, że przyszli po to, aby korzystać z jego stołu. Dlatego, że czytamy, że każdy z nich przyniósł mu po jednym talarze, tak to się nazywało, po jednym srebrniku i każdy przyniósł mu złoty pierścień. A to, myślę, był jakiś tam wymierna wartość, wymierny majątek. Czyli im wcale nie zależało tak bardzo na tym, żeby korzystać ze stołu, korzystać z bogactwa Joba. Myślę, że oni po prostu chcieli być blisko kogoś, z kim jest Bóg. Bo oni tak to rozumieli. I popatrzcie, Bóg uszanował ich sposób myślenia. Zresztą popatrzcie, co oni jeszcze wcześniej mówią. To jest też... I wyrażając mu swe współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. Ale takie było ich myślenie. I słuchajcie, i Bóg to myślenie uszanował. Bóg przywrócił Jobowi cały majątek, a właściwie dwukrotnie więcej, po to, aby pokazać swoją chwałę. Bo wiecie, wtedy jak jego bracia i jego siostry wrócili, przyszli z powrotem do niego, to Job mógł mówić im, jaki jest prawdziwy Bóg. Jaki Bóg jest naprawdę. I oni go słuchali wtedy. Oni go słuchali, dlatego że w ich rozumieniu Bóg był z Jobem, ponieważ Jobowi się dobrze powodziło. Gdyby Job został gdzieś tam, w jakiejś chatce, to oni nie wiem, czy by przyszli i słuchali, jaki wspaniały jest Bóg. Bo dla nich miernikiem, taką miarą było coś innego. Ale teraz Job mógł spokojnie mówić, opowiadać o prawdziwym Bogu. No i zobaczmy inne miejsce, właściwie bardzo, bardzo podobne. Psalm 23. I czytamy tutaj tak. Psalm 23, piąty werset. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Popatrzcie, to jest dokładnie ten sam obraz. Powodzenie materialne dla Dawida. Obfitość we wszystkim. Po co? Po to, ażeby inni widzieli, że warto zaufać Bogu, że warto przybliżyć się do Boga, że warto żyć z Bogiem. I zauważcie, kochani, że zarówno w przypadku Joba, jak i w przypadku Dawida to Bóg odbierał sobie chwałę z ich majętności. To nie Job odbierał sobie chwałę, bo Job wtedy, kiedy Bóg mu to wszystko oddał w dwójnasób, to Job już rozumiał, Boże drogi. Bóg rozumiał już Boga. I dla niego ten majątek w tym momencie nie był już taki ważny. Ale było bardzo ważne dla Boga, aby Job ten majątek miał. I aby Job z tym majątkiem zachowywał się w taki sposób, jak Bóg chciał, aby się zachowywał. I to samo było z Dawidem. Bóg potrzebował, aby Dawid był majętnym człowiekiem. Żeby inni, patrząc na niego, widzieli Bożą chwałę. I w jednym, i w drugim przypadku to Bóg odbierał sobie chwałę. A nie Job, ani nie Dawid. Bóg odbierał sobie chwałę. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale i w 16 wersecie, to taki właściwie wszystkim znany werset, czytamy tak. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg umiłował świat. Nie jest napisane, że Bóg umiłował swój Kościół, tylko Bóg umiłował świat, czyli każdego człowieka. Każdego człowieka. A w innym miejscu czytamy w objawieniu, że oto stoję u drzwi i kołaczę. Stoję u drzwi i kołaczę. Jeden rok, dwa lata, 10 lat, 50 lat. Stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli dzisiaj byłby gdzieś człowiek, dla którego pieniądze są bardzo ważną rzeczą. I ten człowiek ma bardzo dużo pieniędzy. I gdyby świadectwem Bożego błogosławieństwa, Bożej przychylności, gdyby dla tego człowieka świadectwem tej Bożej przychylności były właśnie duże pieniądze, to wiecie, co ja wierzę, że Bóg dla tego jednego człowieka poszuka sobie sługę, któremu da ogromne pieniądze, po to, ażeby tamten człowiek zobaczył Boże błogosławieństwo, aby tamten człowiek przez to mógł przyjść do Boga, a potem Bóg będzie go zmieniał i te jego wielkie pieniądze będą cudownie służyły Bożej sprawie. Ale Bóg wykorzysta każdą sytuację i każdy sposób, każdy moment po to, ażeby odnaleźć każdego człowieka. Bo Bóg tak umiłował świat. Ale to nie ja mam chcieć być bogatym, tylko Bóg musi potrzebować mnie, potrzebować uczynić mnie bogatym dla swojej sprawy, dla swojej chwały. Ja mam być gotowy i otwarty. Kochani, dlatego, że Bóg szuka ludzi, którzy zgodzą się być nie naczyniem, w którym się magazynuje, ale takich, którzy zgodzą się być drożnym kanałem, aby przez nich to płynęło. Aby Boże błogosławieństwo mogło przepływać przez każdego człowieka. Wiecie, ten mechanizm dotyczy każdego błogosławieństwa. To nie dotyczy tylko pieniędzy. To dotyczy każdego błogosławieństwa. Bóg chce błogosławić ponad miarę, ale oczekuje, że to błogosławieństwo będzie płynęło przez nas dalej. My nie możemy tego błogosławieństwa zatrzymać. Powiedziałem na początku, że bywa tak, że często nie doświadczamy tego Bożego błogosławieństwa. Jest tak, że czujemy właśnie jakiś taki brak, czasem bardzo konkretny brak i nie wiemy dlaczego. No właśnie, i dlaczego? Dlaczego, nie wiem, jedni może częściej, drudzy może rzadziej, ale dlaczego miewamy takie odczucia braku Bożego błogosławieństwa? Może nie w całym życiu od początku do końca, ale w jakichś dziedzinach, w jakichś sprawach. No o jednej przyczynie powiedzieliśmy króciutko, a więc motywacja. Motywacja. Co jest w moim sercu? W liście Jakuba czytamy: nie macie, bo się nie modlicie. Nie macie, bo się źle modlicie, zamierzając zużyć to na swoją chwałę. To nie dokładnie tak tam jest napisane, ale ten sens, czyli motywacja, postawa mojego serca. Ale są jeszcze inne powody. Chciałem powiedzieć o dwóch. O dwóch powodach, które mogą blokować Boże błogosławieństwo do naszego życia. No, jeden z tych powodów to myślę, że każdy to rozumie i jeszcze raz przeczytam ten werset, który bardzo dokładnie o tym mówi. Mianowicie to jest druga księga Kronik, siódmy rozdział, 14 werset. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg. To ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Uzdrowię ich ziemię, to znaczy pobłogosławię tą ziemię. Nasycę tę ziemię wszelkim dobrem, wszelkim błogosławieństwem. A więc pierwszym i myślę, że takim dość istotnym powodem braku błogosławieństwa to jest grzech. A drugim powodem, czy może już trzecim, biorąc pod uwagę tą motywację jako pierwszy, jest zamykanie się na Boże błogosławieństwo. Ja nie mówię tutaj o czymś takim, że ktoś stanie i powie: Boże, ja nie chcę Twoich błogosławieństw. To nie, bo przecież nikt z nas tak nie postępuje. Ale może być tak, że nawet nie mając świadomości, zamykamy się na Boże błogosławieństwo. Wiecie, kiedy to słowo do mnie dochodziło, to miałem tak obraz, czy raczej wrażenie naczynia. To było bardzo piękne naczynie. To było naczynie ze złota. Ono miało jeszcze jakiś tam taki grawer na zewnątrz. To było naprawdę bardzo piękne naczynie. To naczynie było bardzo dokładnie wyczyszczone. Ono lśniło z zewnątrz i wewnątrz. To naczynie przyciągało wzrok swoją pięknością i to naczynie miało wieczko i to wieczko było przyspawane. Pomyślałem sobie: Boże, wiem, co chcesz przez to powiedzieć. Wiem, co chcesz powiedzieć. Panie, Ty chcesz powiedzieć, że tak często tak właśnie wyglądamy. Piękne naczynie. Wszyscy patrzą i podziwiają. Wszystkim się to naczynie podoba, ale dla Ciebie, Boże, jest zupełnie nieprzydatne, bo jest zamknięte. I Ty, Panie, nie możesz tam niczego włożyć. Zamknięte naczynie. Ale przecież Bóg chce, żebyśmy byli otwartymi naczyniami, pustymi naczyniami, żebyśmy byli dobrymi narzędziami w Jego ręku, narzędziami, które można użyć wtedy, kiedy potrzeba. On może użyć wtedy, kiedy potrzeba. Przyspawane wieczko. Ale to nie Bóg to wieczko przyspawał. To nie Bóg. To ja sam. Ja sam przyspawałem to wieczko i stałem się zamkniętym naczyniem, stałem się atrapą, stałem się muzealnym obiektem, do niczego nieprzydatnym. Popatrzeć, podziwiać, może zaklaskać. Nieprzydatne naczynie. Jak można zamknąć się na Boże błogosławieństwa? Można to zrobić przez taką nieodpowiednią postawę naszego serca. Przy czym nie mam na myśli tutaj motywacji, bo to też postawa serca, ale mam na myśli taką pewną bardzo konkretną rzecz. Mianowicie bardzo często można usłyszeć z ust chrześcijan takie słowa: najważniejsze jest zbawienie. Kochani, czy wiecie, że te słowa mogą blokować Boże błogosławieństwo dla nas? Brzmi paradoksalnie, prawda? Jakżeż? Może tak być. Wszystko zależy od tego, co jest w moim sercu w momencie, kiedy ja wypowiadam te słowa. Bo jeżeli zbawienie to dla ciebie nowe, cudowne życie, jeżeli zbawienie to dla ciebie fantastyczna społeczność z Bogiem, jeżeli zbawienie dla ciebie to realizacja się w twoim życiu i jego cudownych obietnic, jeżeli zbawienie dla ciebie to jego błogosławieństwo, jeżeli zbawienie to wolność, pokój i radość w twoim życiu, to jest okej. To jest w porządku. Ale wiecie, czasem jest tak, że coś nie wychodzi. Modlę się o coś i nie otrzymuję. Oczekuję czegoś, a tego nie widać. Jeżeli trwa to taki trochę dłuższy czas, to zaczynamy być tak odrobinę sfrustrowani. Zaczynamy się przyzwyczajać do tego, że Bóg, no nie wiem, nie odpowiada, spóźnia się. Nasz poziom wiary zaczyna maleć, nasza ufność gdzieś tam no, się kurczy i po prostu zamykamy się. Najważniejsze jest zbawienie. I wiecie, i my wtedy, chcąc się pocieszyć w tym takiej trudnej dla nas sytuacji, wypowiadają właśnie takie słowa. To nic. To nic. To nic. Najważniejsze jest zbawienie. Kochani, a co Bóg wtedy mówi? Bóg mówi tak. A ja? Czy ja się już dla ciebie nie liczę? Czy mój plan, moje potrzeby przestały być dla ciebie ważne? Czy to znaczy, że chcesz wziąć to, co otrzymałeś ode mnie z łaski i zamknąć się gdzieś z tym? Czy nie wiesz, że ja cię je potrzebuję? Czy nie wiesz, że ja potrzebuję włożyć w ciebie moje dary? Czy nie wiesz, że ja potrzebuję włożyć w ciebie moje błogosławieństwo? Po to, abyś służył mojemu ludowi, mojemu kościołowi? Czy nie wiesz, że ja potrzebuję cię wyposażyć, abyś poszedł do tego świata i z mocą głosił moją Ewangelię? Czy nie wiesz, że ja przez ciebie potrzebuję odebrać sobie chwałę na obliczu tej ziemi? Czy nie wiesz tego? I kochanie, myślę, że zamiast wypowiadać takie słowa, ale właśnie z tym nastawieniem i w tym stanie serca, o którym mówiłem, zamiast mówić, najważniejsze jest zbawienie, to myślę, że znacznie lepiej jest dzień i noc bez przerwy dziękować Bogu za zbawienie, dziękować Bogu za zbawienie i być gotowym i otwartym na wszelkie Jego błogosławieństwo. Być gotowym i otwartym na duże albo bardzo duże pieniądze. Być gotowym i otwartym na dar czynienia cudów, na dar wzbudzenia zmartwych, na wszystko, co Bóg potrzebuje tobie dzisiaj dać. Ale nie dla twojej chwały. Nie po to, żebyś się tym chlubił, ale po to, żeby Jego dzieło mogło być na tej ziemi realizowane. Kiedyś czytane były te wersety, może przeczytajmy je jeszcze raz, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 14 wersetu. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co mały, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi, oto masz, co twoje. Odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I kochani, ten trzeci sługa jest przykładem człowieka, dla którego najważniejsze jest zbawienie. Ten człowiek cieszył się z tego, że zdobył zaufanie swojego pana. I słusznie, rzeczywiście zdobył zaufanie swojego pana. Cieszył się z tego, że został dostrzeżony przez swojego pana. Cieszył się, że powierzony mu był ten talent, ale na tym poprzestał. W jego sercu nie było tego, aby realizować zamysł swojego pana. Nie było w jego sercu tego, aby plan, który miał jego pan wyjeżdżając, był realizowany. Ten talent, który jego pan zostawił mu, został gdzieś obok niego. On wiedział, że będzie musiał zwrócić to, co dostał, liczył się z tym i był na to przygotowany. Ale nic ponadto. Zupełnie inaczej niż ci dwaj pierwsi. Oni też cieszyli się z tego, że ich pan ich dostrzegł, że im zaufał, że powierzył im swój majątek, bądź co bądź, ale oni nie poprzestali na tym, na tej radości z tego faktu. Te talenty, te rzeczy, które ich pan zostawił im, one gdzieś głęboko zakorzeniły się w ich sercu. One stały się najważniejszą rzeczą w ich życiu na ten czas. Oni robili wszystko, aby przymnożyć majątku swojemu panu. Oni robili wszystko, aby jak najlepiej obracać tym, co im zostało powierzone. Oni zrobili wszystko, aby wizja, aby zamysł ich pana został zrealizowany. Dla nich nie była ważna tylko przychylność ich pana. Dla nich było ważne, dzieło, był ważny plan, który został wytyczony przez ich Pana. Każdemu bowiem, kto... Może od 28. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bardzo twarde słowa. Bardzo twarde słowa. Ale kochani, Bóg nie mówi tego po to, abyśmy się przestraszyli. On mówi to po to, abyśmy go zrozumieli. Po to, abyśmy go zrozumieli. Abyśmy zrozumieli, że Bóg nas potrzebuje. Musimy zrozumieć, że Boży plan, Boży zamysł, Boża wizja, kochani, może być zrealizowana tylko i wyłącznie przez człowieka. Co prawda w którymś miejscu jest mowa, że jeżeli my nie będziemy mówić, to kamienie mówić będą, ale oby do tego nie doszło nigdy. Boży plan może być zrealizowany tylko przez człowieka. I Bóg oczekuje, że my będziemy otwartymi naczyniami, że my będziemy gotowi. Bóg wie, że my sami z siebie nic nie potrafimy, ale On może absolutnie wszystko. On może nas wyposażyć, On może nas wypełnić takimi rzeczami, o których nam się nie śniło. I może nas posłać wszędzie. I wszędzie sobie poradzimy. Ale musimy być otwarci. I musimy być gotowi. I nie możemy się zamykać. Bóg oczekuje, że będziemy gotowi i że zatroszczymy się o sprawy Jego Królestwa tu na ziemi. Natomiast Bóg w cudowny sposób zatroszczy się o każdą naszą potrzebę. Dlatego, że On taki jest. Dlatego, że On chce błogosławić. Nie troszkę, nie odrobinę, ale zawsze ponad miarę. Nie po to, abyśmy to schowali, ścisnęli i się tym chlubili, ale po to, aby to przez nas przepłynęło do brata, do siostry, do ludzi z tego świata, których Bóg umiłował ponad wszystko. I wiecie, kochani, ja wiem, że nas na to stać. Ja wiem, że my potrafimy tak funkcjonować. I chociaż może czasem jest to bardzo trudne, chociaż często w naszym sercu zaczynają odzywać się nie te struny, które powinny, to ja wierzę, że to jest możliwe. Wierzę, że potrafimy to zrobić. Dlatego, że kochani, obok nas stoi Bóg i patrzy w naszą stronę z nadzieją i mówi: kogo poślę? Może ciebie? I Bóg nie ma, oprócz ciebie i mnie, nie ma nikogo, kogo mógłby posłać. Kochani, bądźmy gotowi, bądźmy otwarci na każde cudowne Boże błogosławieństwo. Cieszmy się tym błogosławieństwem, korzystajmy z niego do woli, bo po to Bóg daje błogosławieństwo, abyśmy też i my mieli z tego radość, ale nie zatrzymujmy tego tylko tego tylko dla siebie. Służmy tym błogosławieństwem każdemu, kto potrzebuje takiej usługi. Każdemu, kto potrzebuje tego błogosławieństwa. Bo to jest Boża wola, to jest Boży plan dla ciebie i dla mnie. My nie mamy, ale On ma. Mało tego, że ma. Chce to dać tobie i mnie. Wszelkie błogosławieństwo. Wszelkie, kochani, wszelkie. Czytamy, że wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały pochodzi z góry. Czytamy, że jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ktoś może pomyśleć sobie, właśnie, duchowym. Kochani, nie jest możliwe błogosławieństwo fizyczne, materialne bez wcześniejszego błogosławieństwa duchowego. Nie jest możliwe. Nie jest możliwe. Najpierw potrzebuję być ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Za tym pójdą następne. Ale Boże Słowo mówi o tym w czasie przeszłym, że my jesteśmy ubłogosławieni tym wszelkim duchowym błogosławieństwem. A więc Bóg to ma dla nas. Bóg to dał. To jest do wzięcia. Myślę, kochani, że nie czujemy się zawiedzeni, przybici, czy jakoś tam inaczej. Dlatego, kochani, że sami od siebie i tak niczego nie zdołamy zrobić. Niczego nie zdołamy zrobić. Ale Bóg może. Bóg może zrobić absolutnie wszystko. I On oczekuje od nas tylko jednej rzeczy. Żebyśmy byli poddani, gotowi, otwarci, posłuszni. Tylko tyle. Może aż tyle. Ale On nam to da. On nas do tego wyposaży. I On poprowadzi nas dalej. On chce to robić. Dlatego, że może to trochę źle zabrzmi, ale ty i ja jesteśmy dla Niego jedyną szansą. W tym dobrym rozumieniu tego słowa. Kogo pośle? Jeżeli nie pośle mnie, nie pośle ciebie, tylko dlatego, że się nie zgodzę, bo to jest jedyny powód, dla którego mnie nie może posłać. Nie jestem gotowy. Nie jestem otwarty. Nie jestem posłuszny. Po prostu nie zgadzam się. No to Bóg oczywiście uszanuje moją wolę. Ale cóż mi z tego? Kochani, bądźmy otwarci i bądźmy gotowi. A Bóg każdego z nas użyje w cudowny sposób. Bo taka jest Jego wola dla każdego z nas. Amen.